Kilka lat temu moja koleżanka z klasy wyskoczyła z okna. Ot tak, w środku rozmowy, kiedy jej współlokatorka wyszła do kuchni zrobić jej herbaty. W ten weekend dowiedzieliśmy się, że nasz kolega się zastrzelił. Jesteśmy zupełnie rozbici. Na jednych warsztatach rozwojowych prowadząca, chcąc w jasny sposób pokazać, na czym polega bezwarunkowy odruch działania, zadała pytanie: wyobraź sobie, że jesteś na środku ulicy i nagle widzisz jadącą na ciebie rozpędzoną ciężarówkę. Co czujesz? Ulgę, pomyślałam. Ulgę, że to już. Te i wiele innych tekstów usłyszałam od znajomych, sama byłam ich świadkiem i przez chwilę były też w mojej głowie. Jak wynika z danych udostępnionych przez Komendę Główną Policji, w 2022 roku ogólna liczba zamachów samobójczych wyniosła 14,5 tysiąca. To o ponad 5% więcej niż w 2021 roku. Cześć, dzień dobry. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zdziczeć w domu. Ja nazywam się Katarzyna Janowska, a ty dowiesz się z tego odcinka, ile kosztuje depresja i dlaczego dbanie o swoje zdrowie psychiczne jest takie ważne, zwłaszcza jeśli pracujesz z domu. Dzisiaj jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Od początku lat 90. jest obchodzony 10 października. Nakłania do zwrócenia uwagi na zdrowie. Nie tylko to fizyczne, ale przede wszystkim to psychiczne. Ze strony Forum Przeciwko Depresji możemy dowiedzieć się, że szacuje się, że przed pandemią w 2019 roku jedna na 8 osób na świecie żyła z zaburzeniami psychicznymi, a w pierwszym roku pandemii wzrost zarówno zaburzeń lękowych, jak i depresyjnych wyniósł ponad 25%. A w Polsce objawy obniżonego nastroju i depresji występują u około 1/3 nastolatków. Szacuje się, że spośród nich aż 1 na 100 osób doświadcza myśli samobójczych. I mimo tak wielkiej skali problemów ze zdrowiem psychicznym, nadal jest ona tematem tabu. Nadal boimy się pójść do psychiatry, bo nie jesteśmy przecież szaleńcami. Nadal boimy się brać leki, bo przecież Big Pharma, spisek, narkotyki i nie wiadomo jak to działa. Nadal boimy się zgłosić na psychoterapię, bo przecież inni mają prawdziwe problemy, a nie to co my. I mimo tak wielkiej skali problemu i tak wielkiej społecznej stygmatyzacji, kanały psychoedukacyjne w social mediach mają obcinane zasięgi za namawianie do farmakoterapii, za mówienie głośno o tym, że choroby psychiczne miewają tak samo tragiczne skutki jak choroby serca i nowotwory. Ja nie mogę się wypowiadać o chorobach układu krążenia, ale o zdrowiu psychicznym coś tam wiem. I dzisiaj dołączam do akcji mówienia o zdrowiu psychicznym głośno. Co ma zdrowie psychiczne do pracy z domu? Ze statystyk WHO wiemy, że niedawna pandemia zebrała swoje zdrowotne żniwo nie tylko wśród tych, którzy zachorowali na COVID, ale też wśród wielu innych, których zdrowie psychiczne znacząco podupadło. A co, oprócz niepewności i strachu przed nieznanym wirusem, przyniosła nam pandemia? Izolację, ograniczenie kontaktów z ludźmi, mniej ruchu na świeżym powietrzu, ograniczenie mobilności, obowiązkową pracę z domu. Dla reszty świata te ograniczenia już jakiś czas temu się skończyły. A dla nas, pracujących z domu normalnie? Przecież jeśli sami o to nie zadbamy, to nadal mamy mało kontaktów z żywymi ludźmi, nadal nie musimy wychodzić na dwór, nadal możemy cały rok siedzieć w domu i nadal możemy serwować sobie monotonię izolacji. Jeśli na tak duży odsetek ludzi na świecie właśnie takie warunki wpłynęły tak negatywnie, to może powinniśmy się podwójnie zatrzymać i zadbać o swój dobrostan. O tym, jak zadbać o swój komfort pracy zdalnej, wyjścia do ludzi, ruch na świeżym powietrzu i wyjścia z domu po pracy, opowiadam w innych odcinkach tego podcastu i wpisach na blogu. Ale dzisiaj, w Dniu Zdrowia Psychicznego, chciałabym się skupić na depresji. Tej chorobie, która ma do nas, pracujących z domu, lepszy dostęp niż do innych. Zacznijmy od tego, jak wygląda depresja. Najważniejsze, co musisz o depresji wiedzieć, to to, że ona nie wygląda. Jeśli wpiszesz w Google Images depresja, to zobaczysz ciemne zdjęcia z płaczącymi ludźmi zasłaniającymi twarz rękami, albo ludzi zwiniętych w kłębek w ciemnym kącie, albo padający deszcz. I wiesz co? Te ten obrazek to gówno prawda. I to taka gówno prawda, która wielu chorych wprowadza w błąd i powstrzymuje przed pójściem po pomoc, a ich bliskich powstrzymuje przed zwróceniem im uwagi, że się martwią, że coś jest nie tak, no i że może warto pójść do lekarza. I ja sama wpadłam w tę pułapkę niewiedzy. Niewiedzy o tym, jak wygląda depresja. I mimo, że chorowałam od dłuższego czasu, nie miałam o tym pojęcia. W wywiadzie do książki Małgorzaty Janczak o depresji Rozmowy bez wstydu powiedziałam: nie zgłosiłam się do lekarza, bo byłam przekonana, że depresja mnie nie dotyczy. Nie wiedziałam do końca, jakie są jej objawy. Nikt mi nie powiedział, że nie muszę być cały czas smutna i naburmuszona, żeby to, co czuję, nazwać chorobą. Było mi wstyd, że nie daję rady. Było mi wstyd prosić o pomoc. No przecież to ja zawsze wszystkim pomagam. I wiesz co? Nie byłam jedyna w swojej niewiedzy. W tej samej książce znalazłam wypowiedzi innych ludzi, którzy też nie wiedzieli, że są chorzy. Pytanie: nie domyślałeś się, że twój stan to poważna choroba? Nie, w ogóle nie wiedziałem, że mam depresję. Zwyczajnie nie przyszło mi to do głowy. Czułem się źle, byłem zdołowany. Ktoś kiedyś wspomniał, że może to być depresja, ale że ja? Przecież ja jestem takim wesołym człowiekiem. I cytat z innego wywiadu. Podczas rutynowego badania endokrynolog zaniepokoiło to, co jej opowiadałam. Zaleciła mi wizytę u psychiatry, a ja byłam w szoku. Co? Ja? Uśmiechnięta, siłaczka, mega aktywistka. Jak ja mogę zachorować? Bez przesady. A na blogu Moniki Ciesielskiej, znanej też jako Dr. Lifestyle, przeczytałam: depresji nie widać na pierwszy rzut oka. Na drugi, trzeci i setny też nie. Jeśli osoba chora nie będzie chciała ci tego pokazać, a nie spędzasz z nią czasu przez większość dnia, to nie zobaczysz nic, co oddawałoby jej aktualny stan psychiczny. I pod tym podpisuję się rękami i nogami. Jeśli nie obserwujesz bacznie siebie i swoich bliskich, nie zauważysz, że są chorzy, a ich wszystko boli. Psychicznie i fizycznie czasami też. Więc jakie są te prawdziwe objawy depresji? W definicji przeczytamy, że objawy depresji to obniżony nastrój, smutek, bezsilność, nawet w odniesieniu do prostych, codziennych czynności, zaburzenia snu, ograniczenie aktywności życiowej, utrata zainteresowań, które wcześniej dawały satysfakcję, ograniczenie aktywności towarzyskich, niechęć do pracy, pogorszenie pamięci, problemy z koncentracją, zmniejszone odczuwanie przyjemności i radości, trudności w samodzielnym podejmowaniu decyzji, drażliwość, zmienność emocjonalna, silne uczucie zmęczenia, spadek popędu seksualnego, niska samoocena, niskie poczucie własnej wartości, spadek wiary we własne siły i możliwości, urojenia depresyjne powiązane z poczuciem winy, grzeszności, bycia karanym, potępienia oraz poczuciem braku sensu i perspektyw na dalsze życie, myśleniem hipochondrycznym i katastroficznym, odczuwanie nieokreślonego lęku, niechęć do życia, myśli samobójcze. Oficjalne klasyfikacje zaburzeń psychicznych wskazują, że epizod depresyjny można zdiagnozować, jeśli co najmniej 3 z wymienionych symptomów utrzymują się powyżej 2 tygodni. Jeśli utrzymują się poniżej 2 tygodni, po prostu powinniśmy bacznie obserwować swój stan i sprawdzać, czy to depresja, czy może ta słynna jesienna chandra, która mija sama. A jeśli czujesz któreś z tych objawów przez większość swojego życia, nie masz prawa mówić innym, że ja się tak czuję całe życie, jakoś nie mam depresji. Bo może właśnie masz. Może właśnie cierpisz na nią od wielu lat i nawet o tym nie wiesz, że ten stan da się wyleczyć. Jak wspierać osobę chorą na depresję? W pierwszej kolejności poza kolejnością bądź. Nie odwracaj się, nie uciekaj, nie obrażaj się. Bądź. Jak już wiesz z poprzednich cytatów, osoby, których zdrowie psychiczne szwankuje, bardzo często same nie mają pojęcia o tym, że są chore. Obserwacja z zewnątrz jest im wręcz niezbędna do podjęcia działania i wyjścia z dołka. Obserwuj i jeśli widzisz u swoich znajomych niepokojące objawy, jeśli ich zachowanie się zmieniło, po prostu nie są sobą, no pogadaj z nimi. Nakłoń do pójścia do lekarza, wysłuchaj i zapewnij o swojej obecności. To ostatnie jest szczególnie ważne, bo osoba chora na depresję nierzadko czuje się niepotrzebna, zbędna i zawadzająca innym. Nie chce się narzucać, nie chce prosić o pomoc. Ogólna beznadzieja w całym życiu. I pamiętam taką super wyraźną scenę z mojej depresji, kiedy stałam w Pepco, chcąc kupić widelczyki do tortu na moje 30. urodziny. Bez kitu od 15 minut stałam przed półką ze sztućcami i nie byłam w stanie zdecydować, czy powinnam wrzucić do koszyka różowe czy miętowe. Czułam, że zbliża się do mnie kolejny niemożliwy do przetrwania atak paniki, więc zgodnie z umową, co nie oznacza, że bez wstydu, okej? Okay? Zadzwoniłam do mojej siostry i ze łzami w oczach wyznałam, z jaką niemożliwą sytuacją się mierzę. Ona cierpliwie mnie wysłuchała i bez cienia drwiny doradziła: weź oba, będzie kolorowo. Nie wyobrażasz sobie nawet, jak ogromne uczucie ulgi do mnie wtedy spłynęło. No przecież mogę zapakować i różowe, i miętowe. I może ci się to wydawać zupełnie dziwne, ale ja serio nie byłam w stanie podjąć żadnej decyzji. A już na pewno wpaść na to, że istnieje trzecia droga i że wcale tej decyzji podejmować nie muszę. Potrzebowałam perspektywy zdrowej osoby, żeby wygrzebać się z tej niewyobrażalnie trudnej dla mnie sytuacji. I w przypadku wielu chorób psychicznych ta obecność, serdeczność i delikatność jest wystarczająca. Ale my niestety mamy tendencję do zagadywania problemu i doradzania. Powtórzę więc za Janiną Bąk: nie zawsze musimy wiedzieć, co powiedzieć chorym na emocje. Zawsze jednak musimy pamiętać, czego nie. I tak w przypadku depresji musisz pamiętać, że są słowa, które zamiast pomagać, poważnie krzywdzą. Kiedy pierwszy raz doświadczałam depresji, moje otoczenie ustrzeliło depresyjne bingo w kategorii: czego nie mówić o sobie w depresji. Stresujesz się? To się nie stresuj. Nie płacz. Ludzie mają prawdziwe problemy. Patrz! Ona jakoś ma na głowie milion projektów, zajęć i aktywności i jakoś się nie stresuje i potrafi wyluzować. Trzeba było... XYZ. A pamiętasz jeszcze, jak wyglądamy? Może byś do nas wpadła? A zrobiłaś? A zadzwoniłaś? A załatwiłaś? A pojechałaś? Te pytania niestety miały szansę spotkać się tylko z jedną odpowiedzią. Nie. I to wypowiadaną coraz bardziej szeptem i z coraz większym przekonaniem o własnej beznadziejności. A jak już dowiedziałam się, że to nie ja, tylko choroba, i przyznałam się do depresji, to na dokładkę usłyszałam jeszcze kilka tekstów. Na przykład: leki? Ty uważaj, jak raz zaczniesz je brać, to potem już musisz do końca życia. Ja miałam depresję i jakoś se poradziłam bez leków i psychologów. Setę byś walnęła i by ci przeszło. Ta, depresja. Teraz wszyscy mają depresję. A kiedy nabrałam sił i nauczyłam się stawiać granice i stawać we własnej obronie, chociaż trochę, to nasłuchałam się jeszcze o tym, że moja terapeutka wkłada mi do głowy farmazony i że teraz to już do mnie nic nie można powiedzieć. Jak możesz sobie wyobrazić, i pewnie wiesz to z doświadczenia, osoba chora na złamaną nogę musi dealować tylko z problemem wyleczenia złamanej nogi. No i może ewentualnie z niechcianymi autografami na gipsie. A osoba z depresją musi skupiać się na wyleczeniu własnej choroby oraz udowadnianiu środowisku, że to prawdziwa choroba, a nie widzimisię. Że to choroba, a nie lenistwo. Że to zatwierdzony przez Światową Organizację Zdrowia tok leczenia, a nie szarlataneria i groźne narkotyki. W dodatku osoby ze złamaną nogą nikt nie okłada po świeżo założonym gipsie. A osobę chorą na depresję? Nie musisz wiedzieć, co powiedzieć. Ale ważne, żeby wiedzieć, czego nie. No dobra, to tytułowo: ile kosztuje depresja? W pierwszej kolejności w ogóle zdrowie psychiczne kosztuje bardzo dużo wysiłku i cierpliwości. Zarówno osoby chorej, jak i jej otoczenia. A ile jeszcze kosztuje? Tutaj miałam przygotowaną tabelkę z dokładnym wyliczeniem, ile kosztowały mnie wizyty u psychiatry, terapeutki i w aptece. Ale po latach od sporządzenia tej tabelki już wiem, że podawanie konkretnych cen leków i godzin terapii nie ma najmniejszego sensu. Może wręcz zaszkodzić, bo co jak znajdzie się ktoś, kto pomyśli, że nie ma sensu zaczynać tego leczenia, to za drogo wyjdzie. A może nie mam depresji, może mi się wydaje, ale wiesz co? Depresja niejednokrotnie kosztuje życie. Samobójstwa będące bezpośrednim następstwem depresji są w pierwszej dziesiątce przyczyn zgonów na świecie. W pierwszej dziesiątce. Twoje życie jest dużo cenniejsze niż listek tabletek czy godzina terapii. No i umówmy się. Jeśli rozboli cię ząb, to po prostu idziesz do dentysty i nie debatujesz, czy ci się ten ból wydaje. A depresja też bardzo boli, tylko że inaczej. Jeśli więc masz chociaż cień wątpliwości, umów się na wizytę do tego psychiatry i zweryfikuj swoje podejrzenia. Gdzie się zgłosić, jeśli podejrzewasz, że masz jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym? W pierwszej kolejności do lekarza psychiatry. Oni wiedzą, co robią i przepisują zarówno leki i zwolnienia z pracy, jak i recepty na robienie samych przyjemnych rzeczy bez wyrzutów sumienia dla odmiany. Ja na przykład, korzystając z tej recepty, wybrałam się na wycieczkę do Zalipia i skoczyłam ze spadochronem. Ty możesz wybrać sobie swoje niespełnione marzenie na słabsze dni ze zdrowiem psychicznym. A jeśli obawiasz się, że ludzie z twojego miasteczka okrzykną cię wariatem, bo ktoś zobaczy, że wychodzisz z gabinetu psychiatry, pamiętaj, że pandemia przyniosła nam nie tylko więcej depresji, ale też rozwiniętą telemedycynę. Możesz więc odbyć wizytę u psychiatry, który jest z zupełnie innego miasta. Możesz do tego użyć telefonu i siedzieć w samochodzie przed supermarketem. Nikt nie musi wiedzieć. I pamiętaj, jeśli pierwszy terapeuta czy lekarz, na którego trafisz, wydadzą ci się beznadziejni, pewnie masz rację. To tylko ludzie i tak samo jak kardiolog czy każdy inny lekarz, można go zmienić. I jeśli nie poczujesz z tą osobą dobrej chemii, po prostu odejdź do kogoś innego. Nie poddawaj się i nie daj się myślom, że to z tobą jest coś nie tak i nawet lekarz nie jest w stanie ci pomóc. Po prostu musisz trafić na tą osobę, która ci leży. Szukaj do skutku, nie poddawaj się. A jeśli masz wątpliwości, ale jeszcze nie masz gotowości w sobie do tego, żeby zgłosić się do lekarza, to możesz skorzystać z darmowego antydepresyjnego telefonu zaufania Fundacji Itaka. I numer telefonu to 22 484 8801. Tam w poniedziałki i wtorki między 15 a 20 można porozmawiać z psychologiem, który odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Ale musisz pamiętać, że pod tym numerem nie dostaniesz diagnozy ani recepty na leki. Takie rzeczy załatwia lekarz psychiatra. No właśnie, a jak już jesteśmy przy psychologach, to co z psychoterapią? No tak, w drugiej kolejności zgłoś się na psychoterapię. Leki pomagają na chorobę, a psychoterapia pomaga zrozumieć i naprawić jej przyczyny i przede wszystkim zapobiec nawrotom. Niestety, polski rynek terapeutów to, bez owijania w bawełnę, nieuregulowana dzicz. I faktycznie łatwo trafić na oszustów. Zanim więc zapłacisz komuś hajs za terapię i oddasz swoje zdrowie w jego ręce, to wybierz tego kogoś z pozycji wiedzy, jak to zrobić dobrze. Ewa Grzelakowska-Kostoglu, znana jako Red Lipstick Monster, i Joanna Gutral, psycholożka, opublikowały darmowego e-booka Co z tą terapią, gdzie wyjaśniają łopatologicznie, serio, jak wybrać dla siebie terapeutę. Link do tego e-booka znajdziesz w notatce do odcinka katarzynajanoska.pl/podcast/18. A jeśli nie masz siły czytać i szukać na własną rękę, ja bardzo polecam ci stronę twójpsycholog.pl. Znajdziesz tam listę zweryfikowanych terapeutów. Twórcy wzięli na siebie sprawdzanie, czy osoby w ich katalogu skończyły odpowiednie studia, szkolenia, czy poddają się superwizji i czy pracują w prawdziwym nurcie terapeutycznym. Znajdziesz tam nawet formularz doboru specjalisty, dzięki któremu nie musisz przeglądać całego tego katalogu i oglądać uśmiechniętych twarzy z marketingowymi opisami, ale możesz się skupić na sobie i swoich potrzebach. A system sam podpowie ci, kto z tego katalogu jest z nimi najbardziej zgodny. I tutaj chciałabym się zatrzymać, bo dzisiaj nie jest Światowy Dzień Depresji, tylko Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. I jeśli czujesz, że w twoim życiu psychicznym coś to jest tak nie do końca halo i że coś cię gdzieś tam uwiera i że masz ten kamyk w życiowym bucie, to naprawdę warto się zgłosić do psychoterapeuty i po prostu o tym pogadać. Wcale nie oznacza to, że uwikłasz się w kilkuletni proces terapeutyczny, bo pierwszych kilka wizyt z terapeutą to zawsze właśnie ustalanie diagnozy, ustalanie co tak naprawdę cię uwiera w tym życiowym bucie i co ewentualnie można by spróbować naprostować. Albo nie. Może wszystko z tobą w porządku i w twoim życiu też jest w porządku, tylko ten terapeuta albo ta terapeutka pomogą ci to dostrzec i spojrzeć na to z zupełnie innej perspektywy. Nie musisz się wiązać na lata z żadnym terapeutą. Pierwsze 2, 3 albo 4 wizyty są zupełnie diagnostyczne. I może już po tym rozwiążesz swoje problemy, patrząc na nie z innej perspektywy. Ja totalnie zachęcam. Pieniądze wydane na terapeutę w moim życiu to absolutnie najlepiej wydane pieniądze ever. I zaliczam do tego nawet te pieniądze wydane na skok ze spadochronem. Wciąż terapia zmieniła w moim życiu więcej. I chciałabym zakończyć ten odcinek życzeniami dbania o siebie i o swoje zdrowie psychiczne. W innych odcinkach podcastu podpowiadam, jak dbać o siebie na co dzień i nie dopuścić do rozwinięcia się chorób związanych z pracą z domu. I to i tych duchowych, i tych cielesnych. Posłuchaj więc już opublikowanych odcinków, zasubskrybuj mój podcast, żeby nie ominęły cię żadne nowe odcinki, a po więcej przydatnych tipów zapisz się do newslettera. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. To wszystko na dziś. Dbaj o siebie i do usłyszenia. Pa!